Radio Łódź w każdej sprawie.
Krzysztof Zimoch, witam Państwa bardzo serdecznie. Od dzisiaj uczniowie klas 4-8 i szkół ponadpodstawowych częściowo wracają do nauki w szkołach. Minęły tygodnie, miesiące od momentu, w którym pandemia uniemożliwiła stacjonarną naukę w szkołach. Ławki zostały zamieniane na domowe biurka, a podręczniki ustąpiły miejsca laptopom, komputerom stacjonarnym, tabletom. Teraz, na kilka tygodni przed wakacjami, częściowo wraca normalność. Częściowo, bo przez najbliższe dwa tygodnie będą się uczniowie uczyć hybrydowo.
W szkole będzie mogła przebywać maksymalnie połowa uczniów, a druga połowa w tym czasie będzie uczyć się zdalnie, mówi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.
O tym, która klasa w którym dniu idzie do szkoły, a która klasa w którym dniu jest dalej na nauce zdalnej, decyduje dyrektor szkoły i rada pedagogiczna.
Ta zasada nie dotyczy najmłodszych uczniów z klas 1-3. Ci uczą się stacjonarnie od 4 maja. Jak dodaje Przemysław Czarnek, choć głównym celem szkoły jest realizacja podstawy programowej, to po miesiącach zdalnej nauki nauczyciele muszą przede wszystkim zadbać o dobre samopoczucie uczniów.
Chcemy, ażeby w pierwszej kolejności odbudowywać wspólnotę i więzi pomiędzy uczniami oraz uczniami nauczycielami.
Za dwa tygodnie, 31 maja, do nauki stacjonarnej mają wrócić wszyscy uczniowie. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
Do tego czasu uczniowie jednak będą się integrować, nadrabiać kontakty z rówieśnikami. Pytanie, czy również nadrabiać braki w programie nauczania. U wielu pojawia się strach przed atakiem kartkówek i klasówek zaraz po powrocie. Eksperci, niektórzy nie przebierają w słowach. Ten, kto myśli o robieniu sprawdzianów zaraz po powrocie do szkoły po takim okresie, jest, tu cytat, kosmitą. Z drugiej strony pojawiają się też obawy, że nauka hybrydowa, a potem w pełni stacjonarna, zwiększy transmisję wirusa, co spowoduje przyjście czwartej fali pandemii. Co o powrocie do szkół myślą lekarze, psychologowie, nauczyciele, sami uczniowie? Co w końcu na ten temat myślą Państwo, nasi słuchacze? Proszę dzwonić 42 678 78 78 albo pisać studio@radiołódź.pl. Można nas zaczepić również na naszym profilu facebookowym Radia Łódź. Co Państwo myślą o powrocie do szkół uczniów z klas od 4 do 8, a także tych ze szkół ponadpodstawowych.
Radio Łódź w każdej sprawie.
42 678 7878. Jak Państwo oceniają pomysł powrotu do szkół? Na razie w trybie hybrydowym dzieci powyżej klasy trzeciej. Ktoś napisał, że od dzisiaj nie można już prowadzić lekcji w dresie. Niestety. To pewnie nauczyciel. No a co o samym powrocie myślą uczniowie? Nasza reporterka Magda Dąbek od godzin porannych czatowała pod szkołą, by zapytać o nastroje uczniów wracających do szkoły.
Jak tam było na nauczaniu zdalnym? Ciężko?
Łatwo było. Nie musieliśmy tak wcześnie wstawać i mi się podobało.
Podobało się, a nie tęskniliście za szkołą?
No ja tęskniłam, ale no też jakby czasami szkoła jest lepsza, a czasami nauczanie zdalne, więc no tak.
W czym jest w takim razie nauczanie zdalne lepsze od szkoły takiej stacjonarnej?
W tym, że nie musimy właśnie tak wstawać tak wcześnie i na przykład możemy czasami jeść na lekcjach albo robić jakby takie, nie musimy tak długo siedzieć.
No ale z drugiej strony trzeba długo siedzieć przed komputerem, nie? Po kilka godzin dziennie.
Tak, ale myślę, że lepiej jest w szkole, bo możemy się spotkać z przyjaciółmi i możemy być razem i uczyć się stacjonarnie, a nie cały czas siedzieć właśnie przed tym komputerem.
Był stres przed przyjściem na pierwszą lekcję?
Ja się trochę stresowałam, bo jednak dawno nie byliśmy w tej szkole i trochę się stresowaliśmy na pewno tym, jak to będzie w szkole. Tym, że właśnie wracamy po tak długiej przerwie, ale myślę, że dużo osób się cieszyło. Ja tak samo, bo jednak już się stęskniliśmy za sobą i już przed komputerem też ile można siedzieć.
Chłopaki, a wy poza lekcjami spotykaliście się też, nie wiem, na podwórku?
Ja z kolegą, mieszkamy w jednym bloku, ale ogólnie to chyba nie.
Czyli tylko taki kontakt przez telefon, przez komputer?
No tak, chyba tak, mniej więcej. No.
Ja się spotykałam, ale na przykład z kolegami spoza szkoły. Zazwyczaj chodziliśmy albo do niego do domu, albo on do mnie.
Czyli taki kontakt był utrudniony ze znajomymi z klasy?
Tak.
No to opowiedzcie trochę o tym, jak z waszej perspektywy ten pierwszy dzień wyglądał.
Na początku to w sumie
bardzo się wystraszyłem, bo zdawałem sobie sprawę z tego, że idę do szkoły, tak? Tak się bałem, że za chwilę sprawdzą notatki, sprawdzą tamto, ale jak przyszedłem do szkoły, to się zdziwiłem, bo nauczyciele nas przywitali, a pani, nasza pani od muzyki nie zaczęła nas nagle wszystkiego pytać, tylko ten pierwszy dzień jest taki właśnie spokojny, żeby każdy mógł się z tym zadomowić, z tym, że będziemy w szkole teraz.
Dużo stresu, dużo ekscytacji, dużo też niepewności, ale może też poczucie ulgi, zwłaszcza u rodziców, którzy wysłali swoje pociechy do szkoły. Ciekaw jestem opinii naszych słuchaczy, którzy mają dzieci, które właśnie dzisiaj wróciły do szkoły. Proszę dać znać, jakie nastroje były w domach, no i jaki jest plan na te najbliższe dni w szkole. O to pytaliśmy w audycji Nasze Dzieci, panią Bożenę Będzińską, dyrektor szkoły nr 81 w Łodzi, jak szkoła będzie funkcjonować przez najbliższe tygodnie.
Plan jest taki, że no, jak to po długim rozstaniu, będziemy się powolutku uczyć siebie od nowa. Ja to tak nazywam. Zarówno nauczyciele, jak i młodzież. Dlatego, że no, to długie rozstanie, długie niebytowanie ze sobą na pewno odcisnęło jakieś piętno. Na pewno będziemy na siebie patrzeć inaczej. Już wiemy od rodziców, bo komunikowaliśmy się z rodzicami, że dzieci urosły bardzo niektóre, zmieniły się. Będą na siebie patrzeć troszkę inaczej. W związku z tym zaplanowaliśmy na pewno takie trzy dni, około Dnia Dziecka, kiedy będziemy już wtedy wspólnie razem działać. Bo najpierw wychowawcy z dziećmi, dzieci w klasach, a później wszyscy razem. Planujemy jakiś ciekawy rajd. Klasy zaplanowały sobie wcześniej przeróżne działania, od wspólnego pieczenia gofrów do jakichś tam wypadów do różnych miejsc ciekawych. My mamy o tyle fajnie, że obok szkoły jest park, więc mamy gdzie wyjść właśnie i w takich okolicznościach natury, no, pobyć ze sobą albo stawiać sobie, bo też zamierzamy stawiać sobie takie zadania, wyzwania, żebyśmy razem wspólnie mogli działać. Oczywiście metoda projektu, oczywiście wspólne poszukiwanie, odkrywanie, eksperymentowanie, na to się nastawiamy. Mamy drugą połowę maja, zbliża się czas klasyfikacji, zbliża się czas wystawiania ocen i jeżeli już sprawdzanie, to na prośbę dzieci. Jeżeli dzieci będą chciały, młodzież będzie chciała poprawiać oceny na świadectwo, to bardzo proszę. Natomiast my nie zamierzamy weryfikować ocen zdalnych, jak my to nazywamy, dlatego że na to przyjdzie czas i nie na weryfikację ocen, tylko na diagnozę pewną, bo trzeba przecież od czegoś zacząć we wrześniu i właśnie przyjdzie czas na to we wrześniu. Natomiast teraz nie zamierzamy absolutnie robić jakiejś rewolucji właśnie w tym obszarze. To byłoby nieludzkie. Poza tym mamy te zdalne oceny i ta zdalna ocena w tym roku pojawi się na świadectwie. Myślę, że tutaj nie ma problemu, żeby sobie dać spokój właśnie ze sprawdzianami, z klasówkami. To nie ma sensu najmniejszego. Nie sądzę, żeby nauczyciele teraz byli aż tak okrutni, tak bym to nazwała, bo rzeczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że różne są reakcje dzieci na powrót. Są dzieci, które się bardzo cieszą. Ja mam kontakt z dziećmi, one przychodzą na boisko popołudniami, rozmawiamy i naprawdę widzę, że właśnie niektóre dzieci bardzo się cieszą i nie boją się. Są dzieci, które są nieco zalęknione, bo na przykład, jak jedna z mam nam powiedziała, bo tak syn urósł i początki mutacji u niego nastąpiły, że on się będzie bał odezwać nawet, bo i w domu z tym są problemy. Także musimy zdawać sobie sprawę z tego, że dzieci mają różne lęki, nie tylko przed klasówkami i sprawdzianami, ale również przed rówieśnikami, z którymi się bardzo długo nie widzieli. Także tutaj musimy ostrożnie rzeczywiście przyglądać się dzieciom, obserwować je, obserwować relacje albo nawet brak relacji, bo tak też może być. No, bardzo dużo pracy wychowawczej, bardzo dużo pracy będzie miał pedagog szkolny, psycholog. My planujemy przeróżne warsztaty właśnie o takim charakterze integracyjnym. Na pewno one będą, na pewno.
No, skoro taka deklaracja, to może jednak uczniowie nie powinni się tak stresować tych klasówek i kartkówek, chociaż nie wiem, czy to powszechna praktyka. Zanim oddamy głos tym młodszym jeszcze, to jak nauczyciele patrzą na perspektywę powrotu? Czy to jest dobry pomysł, że tuż przed wakacjami szkoła ruszyła? Cały czas czekam też na Państwa głosy. 42 6 7 8 7 8 7 8, studio@radiowodz.pl. A teraz jeszcze prosiłem o komentarz nauczyciela Zespołu Szkół Salezjańskich w Łodzi, Mateusza Kacprzykowskiego.
To znaczy, pomysł z powrotem na pewno jest bardzo dobry w jakimkolwiek momencie, by on się nie zdarzył. Natomiast co do emocji, które towarzyszą, myślę, że tak nauczycielom, jak i uczniom towarzyszą emocje ekscytacji i strachu. Tak bym to powiązał, dlatego że ekscytacja związana z samym powrotem, z tym, że wreszcie mamy jakąś oznakę powrotu do normalności, natomiast strach przed tym, co nas czeka ze strony nauczycieli, czy podołają zadaniu, czy nie wyszli z pewnego rodzaju wprawy, czy na pewno będą umieli podążać za uczniem po tak długim czasie nieobecności, a ze strony uczniów myślę, że strach przed tym, co czeka ich od nauczycieli, czy podołają zadaniu, czy nauczyciele będą robić sprawdziany od razu, czy nauczyciele będą sprawdzać ich zeszyty, które, powiedzmy sobie szczerze, to, co mówiło zresztą wielu uczniów, nie są zbyt rzetelnie uzupełniane podczas tych lekcji zdalnych. Jednocześnie strach o relacje z innymi. Wielu uczniów nie kontaktowało się ze sobą i wydaje mi się, że możemy powiedzieć, że te uczucia są faktycznie takie ambiwalentne. To znaczy, z jednej strony bardzo się cieszymy, ale z drugiej bardzo się boimy.
No właśnie, to o te uczucia strachu jeszcze dopytam. Ten strach przed kartkówkami, sprawdzianami jest dosyć duży i są już takie szkoły, gdzie nauczyciele zapowiadali, że po powrocie trzeba będzie te sprawdziany zrobić. Czy uważasz, że to jest słuszna droga i czy w Twojej szkole taka metoda jest przyjmowana przez nauczycieli, żeby te sprawdziany, które nie mogły się odbyć podczas nauki zdalnej, odbyły się teraz jeszcze w maju, w czerwcu?
Z mojej perspektywy jest to absolutna głupota, dlatego że nie można wymagać w cyklu edukacyjnym od dzieci najpierw nauki zdalnej i braku sprawdzianów w tej nauce zdalnej, żeby potem przejść na nauczanie normalne i tam zrobić od razu sprawdzian. To jakby to się kłóci w wielu aspektach. Po pierwsze, i sytuacji, w której jesteśmy, i sytuacji, którą musiały przeżywać dzieci przez tyle miesięcy w zamknięciu, można powiedzieć, a jednocześnie no, sama faza powrotu, tak, dla dzieci będzie nie jakimś naturalnym, spokojnym wejściem, wdrożeniem się, tylko od razu, że tak powiem, szokiem. Dlatego że no, myślę, że dorośli nie umieją sobie przełożyć sytuacji dzieci na własne problemy. Zwróćmy uwagę, że nawet jak podejmujemy nową pracę, to my się wdrażamy do tej pracy. My nawet w pracy mamy okres próbny, tak? Natomiast dzieci muszą zostać wrzucone do głębokiej wody natychmiast. I wydaje mi się to naprawdę złym rozwiązaniem. W szkole, w której pracuję, w szkole podstawowej, doszliśmy do takiego wniosku, że przez pierwsze 2 tygodnie w ogóle nie będziemy wystawiać ocen. A po tych 2 tygodniach, jeżeli któryś z uczniów będzie chciał poprawić na swoją korzyść ocenę, wtedy będzie miał taką możliwość. To będzie możliwość takiego indywidualnego umówienia się z nauczycielem na daną poprawę, na jakąś dodatkową pracę. Natomiast nie planujemy nic takiego jak sprawdzian z danego, nie wiem, materiału, okresu, unitu. Jedyne co, to możemy zrobić test diagnostyczny, to znaczy po prostu zrobić sobie taki test dla siebie, na ile ta nauka zdalna była z punktu widzenia nauczyciela efektywna, tak? Czego się uczeń nauczył podczas tej nauki zdalnej, natomiast ten test diagnostyczny nie podlega żadnej ocenie.
No i tak chyba będzie jednak w większości placówek, chociaż jeśli ktoś już wie, że w szkole jego pociechy będą takie sprawdziane, były zapowiadane i kadra nie zamierza z nich rezygnować, to proszę dać znać studio@radiowłodź.pl. A ja jak zapowiadałem, oddam teraz głos z też samym uczniom. Marta i Nadia, które gościły kilka dni temu w audycji Nasze Dzieci i rozmawiały z Agatą Zielińską. Dziewczyny mówiły o trudnym losie ucznia podczas nauki zdalnej.
No u mnie jest tak, że podczas generalnej lekcji zdalnych to mi się mój zegar biologiczny przestawił totalnie. No na maksa mi się przestawił, ponieważ to jest takie, totalnie kiedy są lekcje zdalne, to ja nie czuję, że jestem w szkole. To jest tak, że właśnie teraz sobie siedzę przy biurku, zazwyczaj leżę na łóżku, takie, nie wiem, na przykład nie biorę tych książek, nie przepisuję notatek, także nie czuję się totalnie jak w szkole, tylko jakbym oglądała jakiś bardzo nudny serial. Dlatego to mi się totalnie przedstawił właśnie cykl biologiczny, zegar biologiczny, przepraszam. I chodzę późno spać, ponieważ jakoś tak w szkole byłam zawsze zmęczona chodzeniem, szczególnie po schodach, WF miałam. Ja miałam jeszcze taką godzinę boiskową. W mojej szkole jest właśnie coś takiego jak przerwa boiskowa, gdzie wszyscy jesteśmy na boisku szkolnym. I tam byłam cały czas w ruchu, gadałam z koleżankami. Byłam zmęczona, później jeszcze musiałam odebrać lekcje i się uczyć na sprawdziany. I to był mój taki normalny zegar biologiczny, tak jak każdy dzień. A teraz to mi się to po prostu masakra jest, tak? Rozlazł mi się totalnie czas. A Marta?
U mnie tak samo. Na przykład kładę się o 22 spać, uznajmy, a przebudzam się o 3. I tak kilka razy się przebudzam. I tak jak chodziłam do szkoły, to tak nie miałam. I właśnie mi się też w ogóle mój ten zegar
biologiczny
rozwalił, można powiedzieć.
Ja też nawet zauważyłam, że kiedy podczas lekcji zdalnych, to mój sen jest taki bardzo zachwiały, kiedy ja na przykład czasem mam taki sen jak zabity. Ja nigdy nie miałam problemów z takim zaśnięciem, a dlatego nie sprawia mi to żadnego problemu. Natomiast też się przebudzam często i na przykład przebudzam się o 1 w nocy pierwszy raz, to idę do toalety, piję wodę, później się przebudzam drugi raz, to już się denerwuję, bo jestem spocona na przykład, czy coś takiego. Także te problemy ze snem bardzo zauważyłam.
No, totalnie, proszę Państwa. Marta i Nadia jeszcze do nas wrócą, a ja przypominam, my dzisiaj dyskutujemy o tym, czy powrót do szkół na miesiąc przed wakacjami to dobry pomysł.
Radio Łódź w każdej sprawie.
Dziś w sprawie powrotu do szkół uczniów klas od 4 do 8 i wyższych, bo przypomnijmy, nauczanie w klasach 1-3 wróciło już przed tygodniem, a teraz przez te 2 tygodnie będzie taka nauka hybrydowa. W pełni stacjonarny tryb wróci z końcem maja. Pytanie, czy uczniowie tęsknili w ogóle za uczeniem się w szkole, a nie przed ekranem komputera? Czy Marta i Nadia, które były bohaterkami audycji Nasze Dzieci kilka dni temu, tęskniły za szkołą i dlaczego ewentualnie boją się wracać?
Moim zdaniem to z paru względów. Po pierwsze, nauczyciele przekładają nam sprawdziany. Miały być sprawdziane na zdalnych, ale oni już nam przekładają na szkołę. I co dla nas jest ogromnym...
Jak to już na ten czas, kiedy wrócicie, przekładają wam
teraz
sprawdziany?
Teraz mi od początku maja i końca kwietnia, kiedy tylko się dowiedzieli, to od razu zaczęli przekładać nam sprawdziany. Kiedy będzie szkoła, czyli na początek czerwca ja już mam naprawdę zasypione sprawdzianami. I to jest dla mnie ogromny stres, że naprawdę będę się musiała zmierzyć z 3 sprawdzianami w tygodniu. Zawsze to nie było 3 sprawdziany w tygodniu, bo oni, nauczycielki mi mówią, że matko, ale przecież więcej niż 3 sprawdziany w tygodniu mieć nie będziesz. I nigdy tak nie było. Faktycznie oni mogą nam zrobić 3 sprawdziany w tygodniu, ale to jest chore. 3 sprawdziany z innych przedmiotów w tygodniu to jest bardzo dużo i człowiek naprawdę nie wyrobi. Dlatego ja się tego bardzo obawiam, że właśnie z moich...
Stres jest przed tymi sprawdzianami.
I duży lęk przed sprawdzaniem zeszytów i przed sprawdzaniem ćwiczeń uwag. Nauczyciele nas straszą, że będą sprawdzać i zeszyty, i ćwiczeniówki, a większość osób po prostu na zdalnych nic nie robiło z tymi ćwiczeniówkami.
Bo nie było właśnie takiej motywacji.
Dokładnie.
No ja wiem.
I uzupełniało zeszytów, a teraz jeśli Ja wiem, że ja będę miała sprawdzany zeszyt z tego i z tego i z tego. To też jest to dla mnie ogromny stres. No, że faktycznie tak będzie. A gdyby myśmy wrócili we wrześniu, to by już nam nie mogli tych zeszytów sprawdzić, ponieważ tamten rok był zakończony i już nie mogą nam sprawdzać zeszytów z poprzedniego roku.
Nieźle kombinujecie.
No, ale nie, moim zdaniem też tak na takie, na siłę wracanie do tej szkoły.
Nie chcecie się spotkać z koleżankami, z kolegami?
Nie, jakoś nie tęsknię za moją klasą.
Z nauczycielami?
Ja też nie lubię. Nie, ja nie lubię mojej klasy i nauczycieli w większości też nie lubię, dlatego jakoś to jest najmniejszy powód, dla którego bym chciała wracać. No faktycznie no, dla niektórymi by się było fajnie spotkać, ale żebym... No jakoś nie, tak naprawdę już bym wolała zostać.
W moim przypadku jakoś nie mam tak, że zależy mi na kimś w mojej klasie. Jakby jakoś nie chcę mieć jakiegoś dobrych kontaktów, bo no, nie zależy mi na tych relacjach, bo mam tam swoich znajomych poza szkoły i po prostu wolę z nimi spędzać czas niż z moją klasą, bo no, jakby tam przeważnie trochę nie przepadam za moją klasą. Są takie osoby, których lubię, ale no, więc mi jakoś nie zależy.
Trzeba przyznać, że dziewczyny Marta i Nadia są brutalnie szczere, jeśli chodzi o powrót do szkół. Rozmawiała z nimi Agata Zielińska. No to ja postanowiłem zapytać ekspertę, specjalistę, terapeutę i interwenta z Fundacji Innopolis, Tomasza Bilickiego, o to, w jakiej kondycji psychicznej będą dzieci u progu powrotu do szkół w trybie stacjonarnym, a wcześniej w trybie hybrydowym.
Moim zdaniem to jest jednak mimo wszystko dobry krok, chociaż tutaj przede wszystkim zależy to od konkretnego nauczyciela czy nauczycielki. Jeżeli ten powrót miałby być związany z jakimś właśnie podnoszeniem tego poziomu stresu, z rozliczaniem edukacji zdalnej, z jakimiś sprawdzianami, kartkówkami, z koniecznością pokazywania swoich zeszytów, notatek i tak dalej, to byłbym tego przeciwnikiem. Natomiast u nas w szkole chyba do takich rzeczy raczej nie dochodzi. Raczej no, koleżanki i koledzy nauczyciele. Przyjęliśmy tutaj uczniów z radością. Dyrekcja witała uczennicę i uczniów przed wejściem do szkoły, mówiąc fajnie, że jesteś, fajnie, że przyszedłeś. Mówimy o tym, co jest pozytywną stroną powrotu do szkoły stacjonarnej. W społeczności nauczycielek i nauczycieli dużo na ten temat rozmawialiśmy. Zaryzykuję tylko takie stwierdzenie, że no naprawdę trzeba być nauczycielem absolutnym kosmitą, żeby dzisiaj, czy jutro, pojutrze, w najbliższych dniach podnosić poziom tego stresu uczennic i uczniów.
Za to więcej pracy mogą mieć psychologowie, pedagodzy, bo na pewno jest spora część takich uczniów, która no, nie cieszy się na te spotkania z uczniami, z uczennicami, z koleżankami.
Na pewno. Ja osobiście szacuję, że od 5 do 10% młodych ludzi będzie wymagało takiej pomocy profesjonalnej właśnie psychologów, pedagogów, psychoterapeutów. I to nie tylko z tego powodu, że są introwertywni, czy mają jakieś lęki, ale także dlatego chociażby, że przyzwyczaili się do edukacji zdalnej i to przyjście do szkoły stacjonarnej jest w jakiś sposób wyrwaniem bardzo wielu osób ze strefy komfortu. Nawet nie tylko uczennic i uczniów, ale także chociażby nauczycielek i nauczycieli wielu z nas pewnie też w jakiś sposób przyzwyczaiło się do edukacji zdalnej. No chociaż ja przyznam, że wstałem dzisiaj rano pełny energii i wstałem bez problemu, bez budzika i z największą chęcią przyjechałem do szkoły.
A czuć trochę strach przed koronawirusem po tych pierwszych godzinach w szkole dziś od rana? Jest jakiś taki no, dystans
mało,
wiadomo?
Mało. W ogóle jestem zaskoczony tym, jest prawie 100% frekwencja w ósmych klasach, których uczę. Także przyszli praktycznie prawie wszyscy. Nie czuć strachu przed koronawirusem. Oczywiście pilnujemy dezynfekcji rąk. Staramy się wietrzyć salę, siedzimy w takim bardzo dużym kółku w dystansie od siebie, na korytarzach nosimy maseczki. Natomiast to nic na razie do tej pory nie mówił nic najbardziej, boi się samej pandemii. Natomiast z takich warsztatów, które prowadziłem, to okazało się, że boją się bardziej skutków tej pandemii, rozumianych jako to, że ona może zmienić jakoś życie tych młodych ludzi. Jednak dużo się nasłuchali o tym, że mogą być straconym pokoleniem, przegranym pokoleniem. Ja się z tym całkowicie nie zgadzam i też między innymi dzisiejszy dzień przeznaczam na to, aby pokazać im, że wcale nie są przegrywani. I pandemia, chociaż bardzo trudna i edukacja zdalna, chociaż ma bardzo, bardzo dużo wad, być może sprawia, że potrafimy z tego wyciągnąć, możemy z tego wyciągnąć jakieś pozytywne wnioski. Na pewno nie chciałbym, żeby oni myśleli, że są w jakikolwiek sposób jakimiś w cudzysłowie kalekami, w związku z tym, że tak długo spędzili w edukacji zdalnej poprzez pandemię.
To Tomasz Bilicki o powrocie do szkół uczniów i właśnie o tym, aby nie spisywać ich na straty. No ale jest jeszcze druga strona medalu, a więc obawa przed tym, że powrót dzieci do szkół może przyczynić się do pojawienia się tej kolejnej fali pandemii. Jak wygląda powrót do szkół właśnie z punktu widzenia epidemiologicznego? To pytam o to znów nauczyciela z Zespołu Szkół Salezjańskich w Łodzi, Mateusza Kacprzykowskiego. Czy jest też strach jeszcze przed epidemią? To znaczy, czy nie obawiasz się tego, że powrót uczniów do szkół zwiększy tę transmisję koronawirusa między dziećmi, między dorosłymi, między rodzicami?
Nie podoba mi się w ogóle ta retoryka, która stawia dzieci jako tych głównych zarazicieli. Dzieci faktycznie nie chcą wracać do szkoły też właśnie ze względu na argument, który podałeś. Zwłaszcza te najmłodsze, które już zresztą wróciły, bardzo mocno komentowały te słowa, które padają często w telewizji. I odnosiłem takie wrażenie, że to dzieci są całym złem tej pandemii. Że otwarcie szkół spowoduje ponowny wzrost zakażeń. Że to głównie szkoły i dzieci są przyczyną tych wszystkich zakażeń i zgonów i nikt oczywiście nie wpadł na pomysł, jak na to reagują dzieci.
No, może główną przyczyną nie, ale na pewno jest jakaś obawa związana z otwieraniem szkół, której na przykład nie ma przy otwieraniu ogródków w restauracjach.
Mhm, no właśnie. I dlaczego tak jest? Ja tylko ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, że jak funkcjonuje już ten kawałek czasu, to mamy chyba 2 tygodnie te klasy 1-3, to nie zanotowaliśmy żadnego zakażenia wśród rodzin tych dzieci, tak? Bo też monitorujemy taką sytuację i niemalże frekwencja jest niemalże 100%, więc myślę, że kwestia jakby podania tej informacji może być nieco łagodniejsza, zwłaszcza patrząc na to, jak dzieci to odbierają.
A czy twoja szkoła wprowadziła jakieś sanitarne zasady, dodatkowe sanitarne zasady w związku z powrotem dzieci do szkół?
To znaczy, stosujemy się do tego, co ministerstwo zaleciło, czyli stosujemy tak zwane klasowe bańki, to znaczy uczniowie nie mogą się przemieszczać pomiędzy klasami, raczej są cały czas w jednej klasie.
Przez cały dzień?
No tak. No oczywiście mogą wychodzić na przerwę. No przerwy są oczywiście w maseczkach, ale klasy mają jakby wydzielone swoje strefy, w których mogą się poruszać. Więc no staramy się w jakiś sposób tej sytuacji zaradzać. Oczywiście nie sądzę, żeby to było w 100% skuteczne. Natomiast jeżeli możemy w jakiś sposób ograniczyć transmisję rzekomego wirusa, które przynoszą dzieci, to myślę, że w ten sposób możemy zadziałać jak najlepiej. No bo rozwiązać też sytuację w zamkniętym budynku szkolnym nie jest łatwo.
Mhm. No też słyszałem o rozwiązaniach, że dzieci nie korzystają z szatni, tylko idą prosto do klasy. Nie wiem, czy to u ciebie też funkcjonuje?
To znaczy tak, ale częściowo. Jeżeli chodzi o wychowanie fizyczne na przykład, to dzieci korzystają właśnie z większych sal lekcyjnych i przebierają się w salach lekcyjnych, natomiast potem schodzą na WF do hali sportowej, tak żeby nie mieszać się w tych szatniach na korytarzu. To rzeczywiście tak.
No dobrze, a twoje emocje w związku z powrotem do szkoły? Więcej radości, więcej niepokoju?
Ja się bardzo cieszę, ja mam w sobie bardzo dużo radości. Ja mam tylko niepokój taki, że dzieci będą nieco zamknięte. Zresztą to już obserwowałem w trakcie takich powrotów jednodniowych, to znaczy ja sobie robiłem takie spotkania ze swoją klasą, ponieważ mam wychowawstwo i robiłem sobie takie spotkania raz w tygodniu na świeżym powietrzu i zauważyłem wycofanie niektórych dzieci, to znaczy taki brak śmiałości, które wcześniej miały i wydaje mi się, że to jest taka największa obawa moja, że te dzieci będą jednak nieco inne albo inaczej, będą się trochę inaczej zachowywać, bo też nie będą wiedziały, jak przystosować się do obecnej sytuacji. Też nie będą pamiętały, jak to było przed, bo pamiętają ostatnie miesiące tak naprawdę tylko przed monitorem, przed komputerem. Mhm. W związku z czym wydaje mi się, że to będzie proces i w ciągu tygodnia nie zadzieje się adaptacja dzieci. Świetnie, że wracają teraz, ponieważ ten okres miesiąca to będzie taka wstępna adaptacja, natomiast wszystkie problemy, które będziemy mieć, tak mi się wydaje, zaognią się we wrześniu, w październiku, wtedy jak będą normalnie dzieci chodziły do szkoły w normalnym rytmie, w normalnym trybie, lekcja za lekcją, sprawdzian za sprawdzianem, mówiąc już tak brutalnie, to wtedy zobaczymy, na ile dzieci są w stanie wytrzymać to tempo, a na ile musielibyśmy zwolnić.
Miejmy nadzieję, że jednak nie. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za tę rozmowę.
Bardzo dziękuję. Było jak zawsze przyjemnie.
To jeszcze a propos, tak, było przyjemnie. To jeszcze a propos tej obawy przed koronawirusem. Opinia lekarza, profesor Paweł Ptaszyński z Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, właśnie o tym, czy powrót uczniów do szkół niesie ryzyko.
Jakieś ryzyko, ale uczniowie muszą już wrócić do szkoły. Powoli mamy bardzo dużo już pacjentów zaszczepionych, zwłaszcza tych starszych, czyli tych, którzy byli najbardziej zagrożeni tymi ciężkimi powikłaniami i ryzykiem nawet zgonu, jeśli chodzi o COVID. Wiemy, że u osób młodszych to ryzyko jest mniejsze i ta transmisja nie jest tak niebezpieczna, więc myślę, że powoli, no, tak jak otwieramy inne aktywności, powoli musimy wracać również do życia szkolnego, tak jak potrafimy wrócić do życia w ogródkach i na Piotrkowskiej.
No właśnie, to jest dobre porównanie, bo niektórzy uważają, że jak przy ogródkach na Piotrkowskiej takiego zagrożenia nie ma, tak przy nauce w zamkniętym budynku szkolnym już może się pojawić.
To znaczy, ja dzisiaj się wypowiadałem, że mam takie wrażenie, że trochę rozwijamy się z intencją. W ogródkach była wizja taka, że tak, no siedzimy sobie przy stolikach, jemy, pijemy, no ale nie urządzamy tam takich imprez, jak niestety to widzieliśmy. No nie taką było intencją otwieranie ogródków i myślę, nie jest to intencją, którą mówią też eksperci. No, chodzi o to, żeby w tym wszystkim no, też znajdować gdzieś taki rozsądek. Ja myślę, że go akurat w tych ogródkach chwilami brakuje.
Czyli jeśli chodzi o powrót do szkoły, rozumiem, że ryzyko jest, ale rozsądek podpowiada, że no trzeba już otworzyć.
No nie tyle rozsądek, no badania i pokazują, że rzeczywiście no, u tych osób i u tych dzieci, jeżeli mamy klasy, no siedzimy w ławkach, jest już inna pora roku, więc mamy już większe wietrzenie, mamy też ustalone zasady w szkołach, jak to wietrzyć, jak robić, no to ryzyko jest zdecydowanie mniejsze. Natomiast no, też nie możemy sobie powiedzieć, że we wrześniu sytuacja będzie już tak radykalnie lepsza, że już będzie lepsza niż kiedyś indziej. No, nauczycieli też zaszczepiliśmy przecież, więc też no, jakiś był cel tych szczepień nauczycieli.
Dziś ruszają zapisy na szczepienia 16 i 17-latków.
No dokładnie, więc tu bardziej nam zależy na tym, żeby pacjenci zgłaszali się na te terminy, które już nawet ustalili.
Czy szczepienia dzieci okażą się niezbędne, żeby wrócić do normalności?
To jest przedmiotem dyskusji, czy akurat dzieci będą szczepione. WHO, jak pan pewno słyszał, tutaj ma wątpliwości, czy szczepienia nie powinny być skierowane właśnie dla osób starszych na całym świecie, a nie dla dzieci. No ale to jest przedmiot bardziej debaty naukowej już i zaleceń. Myślę, że na razie powinniśmy szczepić tak, jak mamy to zalecone i jestem pewien, że jeżeli zaszczepimy jak największą populację, to będziemy mieli coraz mniejszy problem z ciężkim przebiegiem COVID-u, bo prawdopodobnie ten COVID albo i grypa za chwilę, ona będzie nawracać, nie ma takiej opcji.
Profesor Ptaszyński o szczepieniach a propos powrotu dzieci do szkół. W międzyczasie napisał pan Adam: uważam, że ten krótki okres nauki stacjonarnej powinien być spożytkowany na utrwalenie wiadomości z nauki zdalnej, ale przede wszystkim ma służyć odbudowaniu relacji społecznych. Dodatkowy stres spowodowany dużym natężeniem sprawdzianów i testów nie przysłuży się temu. Pan Grzegorz jeszcze się dodzwonił do nas. Dzień dobry.
Sam osobiście jestem dzieckiem zdalnego trybu nauczania ze względu na przypadłość zdrowotną i praktycznie całe swoje życie od drugiej klasy szkoły podstawowej do drugiej klasy liceum spędziłem albo w szpitalu, albo w szkołach szpitalnych, albo w indywidualnym nauczaniu. I słuchanie wypowiedzi dziewczynek, aczkolwiek mają do tego jak najbardziej prawo, świat się zmienia, ja rozumiem, idziemy inaczej, aczkolwiek mnie to przeraża, jak słyszę, że mnie nie zależy na kontaktach w szkole, bo mam przecież poza, mamy obawy, że nauczyciele coś tam. Już wiemy, że nauczyciele na pewno nie będą dzieci w cudzysłowie gnębić tymi klasówkami. Sprawdzenie zaszytów. I to jest właśnie konsekwencja, myślę, że brutalna konsekwencja dzisiejszych czasów. Ja musiałem mieć wszystkie notatki, nie dlatego, że mi moja pani nauczycielka wymagała, oczywiście wymagała w jakimś stopniu, ale to była jakby ambicja. I tutaj jakby ambicja obecna dzieci jest trochę inna. Przykro mi to mówić, bo ja, znaczy łudzę się nadzieją, może to też nie jest generalnie, nie chcę jakby demonizować tego tematu, ale no niestety jakby się uwsteczniamy. Gdzieś te relacje w szkołach między innymi to są nasze początki, bo najpierw idziemy do przedszkola, do jakichś żłobków wcześniej, potem do jakiejś zerówki i wyższych klas. Jednak te dzieci mają ze sobą kontakt i tam nabieramy ogłady szacunku do nas starszych, jakąś wiedzę łączymy, szacunku do rówieśników.
To pan Grzegorz, a propos wypowiedzi Marty i Nadii, szkoła ma nie tylko edukować, szkoła ma też właśnie uczyć tych kontaktów międzyludzkich, a w międzyczasie jeszcze raz oddajmy głos Marcie i Nadii, bo one mówiły o rozpraszaczach podczas nauki zdalnej, ale i nie tylko.
Ja ze spaniem generalnie to mam tak, że jak już to na jakoś pierwszej, drugiej lekcji tam się zdarza przysnąć i parę razy się nie rozłączyłam i zostałam sama z nauczycielem. Masakra, najgorsze uczucie. Ale tak to nie, bo ja na przykład w południu nie lubię spać. Dlatego ja akurat tak nie mam, ale bardzo na tych lekcjach zdalnych zauważam się taki totalny brak motywacji. Jestem po prostu takim warzywkiem, który sobie chodzi i chodzi. Nie ma żadnych emocji po prostu. Na przykład nawet bym chciała wziąć się w garść, nie wiem, ubrać mundurek, bo ja w szkole mam mundurek i właśnie, żeby tak poczuć szkołę, ubrać mundurek, nie wiem, wziąć zeszyt, długopis i zacząć pisać coś na tych lekcjach, a nie dwa tygodnie przed dowiedzeniem się, że idę do szkoły przepisywać wszystkie notatki. Ale no jakoś nie mam braku motywacji, tak? Mam totalny właśnie brak motywacji i kiedy wstaję, to mówię, a jutro.
No bez emocji, nie chce mi się niczego robić, nie mam takiej motywacji, żeby coś wysłać pani czy coś. I no nie ma takiej motywacji w tym, na tych zdalnych nie mam.
Albo robię też wszystko, co na przykład, jak są prace na zdalnych, takie, nie wiem, zrobienie rozgrzewki na WF-ie, to ja robię tylko to, co muszę, czyli właśnie wysyłam jakieś notatki, które muszę, czy robię sprawdziane, które muszę, ale takie, nie ma ode mnie takiej chęci, żebym zrobiła coś więcej, na przykład ze szkoły. A kiedyś taką chęć miałam. Bardzo chciałam na przykład zrobić jakąś dobrą ocenę z czegokolwiek, jako, wiecie, taką z własnej chęci na dodatkową ocenę, ale teraz nie mam czegoś takiego, po prostu nie, wysyłam wszystko, co muszę i tyle, czy nie mam chęci zrobić prezentacji na lepszą ocenę, no nie. Są takie, myślę, że tutaj jest telefon, ona przynudzą, to już bym sobie wzięła telefon, ale kiedy muszę być na jakiejś lekcji skupiona, u mnie jest na przykład taki język niemiecki, no to jestem serio skupiona i właśnie na języku niemieckim naprawdę biorę książki i w ogóle, no i wtedy jestem skupiona i się naprawdę uczę na tym języku niemieckim, czy na... No czasem na języku polskim. Na lekcjach zdalnych jest mnóstwo rozpraszaczy w postaci, nie wiem, na przykład też moja siostra ma lekcje i jak ja słyszałam jej lekcje, to też to mnie jakoś rozpraszało, czy na przykład właśnie telefon, który coś tam, jakieś snapy przychodziły, no to są takie rozpraszacze, ale w szkole też miałam dużo rozpraszaczy.
Pewnie nie będzie można odczytywać snapów na lekcjach, przynajmniej tych w szkołach. No to wróćmy jeszcze raz do dzisiejszego powitania uczniów w szkołach podstawowych. Mówi o tym pedagog jednej z łódzkich szkół.
Marta Szymczyk, jestem pedagogiem PSP34.
Dzisiaj przywitaliście dzieci, młodzież, tak? Bo to już klasy 4-8 po bardzo długiej przerwie. Jak to przywitanie wyglądało?
No myślę, że bardzo radośnie. Dzieciaki cieszyły się. Była muzyka, ciepłe słowa, naklejki z napisem jestem super. Dużo, dużo ciepłych słów i takich naprawdę radosna chwila, bo myślę, że my czekaliśmy jednak na te dzieci, żeby je zobaczyć na żywo. Dzieci niektóre były zestresowane, jasne, natomiast myślę, że to im dodało trochę otuchy i faktycznie ten stres zniwelowało, takie ciepłe powitanie.
No a ze strony nauczycieli to ten powrót do nauczania bezpośredniego po tak długim czasie nauczania przez komputer też chyba nie był łatwy.
No pewnie nie był, tak? Tak naprawdę dzisiaj się wszystkiego dowiemy, jak to wyglądało, bo będziemy też rozmawiać z nauczycielami i pewnie będziemy wiedzieć, jakie są ich opinie. Natomiast był niewątpliwie potrzebny, bo edukacja to jest przede wszystkim relacja i ja nie widzę innej możliwości, jak takiego właśnie codziennego kontaktu z dziećmi. Oczywiście online myśmy sobie radzili bardzo dobrze, ale to nie jest to samo, co kontakt z drugim człowiekiem na żywo.
Naklejka jestem super, ale słyszałam też o jakiejś muzyce, dźwiękach na wejście?
No tak, oczywiście, żeby gdzieś tą atmosferę radości jeszcze podkręcić, bo jest to dla nas szczególny dzień, po prostu szczególny, dobry dzień, pełen radości, czekaliśmy na na siebie. Po prostu czekaliśmy na siebie i tęskniliśmy za naszymi dziećmi.
Jedni się cieszą, drudzy liczą wyzwania, jakie stoją przed uczniami, przed nauczycielami. Jednym z tych wyzwań, o którym na koniec naszej audycji, to na pewno potrzeba odzyskania formy fizycznej, na co zwracają uwagę nauczyciele wychowania fizycznego.
Tata Pawełczuk, szkoła podstawowa numer 81.
Jedno przynajmniej trzeba przebić.
No właśnie, dzisiaj jedno, jutro dwa, pojutrze trzy. Tak będzie pani wdrażała dzieciaki do WF-u?
Tak, dlatego że to kondycja i sprawność na tym zdalnym to nie, no niestety troszeczkę zmniejszyła się. Niestety dzieci nie mają kondycji i sprawności, no bo też warunki w domu nie pozwalały na to, żeby pewne elementy zajęć sportowych wprowadzać.
No właśnie, jak wyglądały te lekcje zdalne w WF-u?
Staraliśmy się, żeby ta sprawność jednak podtrzymywać, tak w związku z tym udostępnialiśmy filmy i oczywiście sami prowadziliśmy ćwiczenia, przynajmniej większość z nas tutaj prowadziła ćwiczenia, ja również wspólnie z dziećmi, czyli ćwiczyłam i dzieci razem ze mną poprzez kamerki, tak? Dzieci po drugiej stronie, ja u siebie w domu. Na tyle, ile warunki pozwalały, mogliśmy to zrobić.
No właśnie, dzieci chętnie włączały kamerki na te lekcje WF-u?
No z tymi kamerkami niestety no to był problem, ale nie wiem, z czego to wynikało. Ale jeżeli, no trzeba było jakoś zmotywować do tego, żeby włączyły kamerki, więc staraliśmy się, głównie to prośby, żeby włączali kamerki, ale nie było to, no niestety niechętnie, nie wiem z czego to wynikało.
No może trochę ze wstydu, może trochę z jakiegoś takiego, nie wiem, niepewności, że jesteśmy obserwowani przez wszystkich tak bardzo dokładnie, prawda?
No tak, no chyba z reguły to, że nie krępowali się tym, może nie wiem, nie chcieli pokazywać tego, co mają z tyłu tam ze plecami, mimo że w mieszkaniu, czyli tam okna, nie wiem, łóżka i tak dalej. Natomiast no można było sobie ewentualnie rozmycie ustawić i też nie byłoby problemu z ćwiczeniami. Ale większa grupa raczej włączała kamerki.
Proszę powiedzieć, jak pani jako nauczyciel szykowała się do tego powrotu, tak? No bo wy też prowadziliście bardzo długo zajęcia zdalnie. No i spotkanie z uczniami po takiej długiej przerwie?
Z jednej strony cieszyłam się, że będę mogła się spotkać ze swoimi uczennicami i tutaj też dzisiaj akurat z chłopcami. Dobrze. Natomiast no oczywiście cieszyłam się, no i przygotowałam się w ten sposób na takie spotkanie, żeby od razu ich nie wprowadzać tak raptownie i gwałtownie w ćwiczenia, tak? Tylko spokojnie wszystkie elementy ćwiczeń gimnastycznych i te sprawności tutaj prowadzić tak na zajęciach. No. Mhm.
Czyli na razie będą troszkę bardziej ulgowe?
Bardziej luźniejsze, tak, bardziej tak. No oczywiście no, staram cały czas, dzieci muszą się ruszać, bo to jest istotne, żeby dzieci się ruszały. Natomiast zaczniemy tak delikatnie. Skupimy się na takiej właściwie odbudowie tych relacji rówieśniczych, tutaj takiej wzajemnej współpracy między dzieciakami. To będzie najistotniejsze. Tutaj.
Czyli jakieś gry zespołowe?
Gry zespołowe, myślę, bo one wymagają pewnej współpracy ze sobą, więc skupimy się na grach zespołowych. Chłopcy lubią piłkę nożną, w związku z tym dzisiaj właśnie też mamy piłkę nożną, a dziewczynki inne dyscypliny sportowe typu koszykówka czy kwadrant chociażby.
Trzymamy zatem kciuki za powrót do formy. To była audycja Radio Łódź w każdej sprawie. Tomasz Ferliński, Krzysztof Zimoch, dziękujemy za uwagę. Za wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli, wszystkich związanych ze szkołą, mocno trzymamy kciuki. Kłaniam się, do usłyszenia.
Radio Łódź w każdej sprawie.